Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki.
Dzień dobry, nazywam się Roland Zarzycki i mam przyjemność powitać Państwa w kolejnej odsłonie Civitas On Air, realizowanej przy udziale naukowców Kolegium Civitas oraz Studenckiego Radia Pałac. Dzisiaj wspólnie z moim gościem, doktorem Markiem Troszyńskim, porozmawiamy o tym, dlaczego Europejczycy czasem podchodzą do uchodźców z wrogością, a innym razem witają ich otwartością, jaka jest rola mediów w tworzeniu wiedzy na temat migracji oraz jak będzie się zmieniał obraz migracji, kiedy będą stawały się one zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Jest już z nami nasz gość, dr Marek Troszyński, adiunkt w Katedrze Socjologii Kolegium Civitas oraz badacz w Instytucie Socjologii imienia Edmunda Wnuk-Lipińskiego, a także dyrektor Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej. Cześć Marku.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Więc przechodząc może od razu do rzeczy, zapytam, czym zajmujecie się w Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej?
Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej w Kolegium Civitas zajmujemy się otaczającą nas rzeczywistością. A że otaczającą nas rzeczywistość tworzą media, więc głównie zajmujemy się mediami. Tym, co media wytworzą, tym, co my ludzie w tych mediach opublikujemy, a przede wszystkim tym, co my ludzie w tych mediach oglądamy i czytamy. Analizujemy treści mediów, głównie mediów cyfrowych.
Czy teraz wszystko już jest cyfrowe i właściwie nasza cała cywilizacja stała się cyfrowa?
Wszystko cyfrowe nie jest. Takie bardzo ważne medium, które w pewnym stopniu teraz naśladujemy, czyli radio, cały czas w Polsce jeszcze nadaje w systemie analogowym, nasze radia w samochodach czy w mieszkaniach to są analogowe radia, choć oczywiście, jak to najczęściej jest, równolegle mamy również cyfrowe radio i mamy przede wszystkim podcasty, które warto słuchać.
Super, także są też wielkie plusy cyfryzacji. Chciałbym zapytać cię o twoje aktualne badania i bardzo ciekawy projekt, którego byłeś kierownikiem, bo on chyba się przed chwilą skończył właśnie. Projekt MED. Czy mógłbyś kilka słów na temat tego projektu nam opowiedzieć?
Tak, bo rzeczywiście skończył się ostatniego dnia czerwca. To był projekt, międzynarodowy projekt, co bardzo ważne w kontekście jego rezultatów, który skupiał się na analizie treści medialnych w 6 krajach, analizie tego, co media piszą o migrantach, co media piszą również o uchodźcach, co piszą, co pokazują. To była prasa, internet i telewizja. I celem projektu było pokazanie specyfiki różnych spojrzeń na migrację, różnych podejść do migracji, w zależności od tego, w jakim kraju, czy jakiego kraju te problemy dotyczyły. Mieliśmy w naszym zespole naukowców z Wielkiej Brytanii, z Czech, z Albanii, z Ukrainy, z Kosowa. I tyle. Było 6 tych zespołów dla poszczególnych państw. Każdy zespół starał się pokazać z jednej strony to samo, co inni, czyli opis migrantów, który można przeczytać w mediach danego państwa, ale też przede wszystkim pokazać właśnie specyfikę, różnorodność podejść do tematyki migracji, warunkowaną różnorodnością kulturową, różną sytuacją poszczególnych państw, a różnym kontekstem, w jakim migracja pojawia się w tamtejszych mediach.
Część naszych słuchaczy i słuchaczek, wydaje mi się, może być też zainteresowana szczegółami metodologicznymi takiego projektu. Jak wy to badaliście? Na przykład, co rozumiesz dokładnie przez media i jakie media były wybrane do tego badania? Jak analizowaliście te materiały?
Projekt, tak jak mówiłem, już się skończył i on w swojej głównej części dotyczył, dzisiaj już można powiedzieć, zamierzchłej przeszłości, bo dotyczył okresu 2015-2018. A później skupialiśmy się na analizach, później był COVID, a później wybuchła wojna w Ukrainie, która zupełnie odmieniła ten obraz. No ale to, co pokazujemy w naszych artykułach i w naszych badaniach, to jest ten obraz przed wojną w Ukrainie i przed czasami pandemii. I pierwszym krokiem było pokazanie dużego obrazka, tego generalnie, jak wygląda ilościowo liczba artykułów, liczba notek, liczba tekstów na temat migrantów w poszczególnych krajach, w poszczególnych miesiącach. Czyli kiedy następuje ten wzrost znaczenia tematyki migrantów. No i to nie jest wielką tajemnicą, no ale trochę już musimy jednak sięgnąć pamięcią. 2015 rok, tak? To był kryzys migracyjny w Europie, to był ten moment, kiedy rzeczywiście wszystkie media skupiły się na migrantach. I pomimo wspomnianej wcześniej różnorodności państw, które brały w tym udział, ten moment widać jednoznacznie we wszystkich badaniach. Czyli ten gwałtowny skok zainteresowania tematyką migracji, zarówno w mediach głównego nurtu, takich jak telewizja, radio czy duże tytuły prasowe, jak i, co oczywiście bardzo ważne, w internecie, w mediach społecznościowych. Inne, czy kolejne jakby skoki popularności tej tematyki były już zróżnicowane ze względu na specyfikę właśnie państw. Przykładowo w Polsce takim ważnym momentem był też rok 2017, przepraszam, kiedy była dyskusja na temat relokacji mediów i co z tego wynika. Relokacji migrantów i co z tego wynika. W innych państwach te natężenia znaczenia tej tematyki były inaczej rozłożone w czasie.
Jasne. Więc może zadałbym to pytanie, które chyba jest ciekawe dla wszystkich i które zadawaliście chyba podczas tej konferencji w Londynie, która się też odbyła, którą współorganizowałeś, bardzo ciekawej. No i to jest to pytanie, jak to się dzieje, że czasami tych migrantów witamy serdecznie i cieszymy się i chcemy ich przyjmować i im pomagać. Ja nawet mam takie czasami poczucie, że ludzie się trochę ścigają, prześcigają w tym, żeby bardziej się wykazać tym, że są pomocni wobec tych naszych gości. I zastanawiam się, na ile to jest altruizm, a na ile jakby mają w tym jakieś własne, prywatne pobudki, żeby to robić. A dlaczego jest tak, że z drugiej strony czasami nawet ci sami ludzie, bo to nie zawsze musi być osobna grupa społeczna, tylko jakby ci sami ludzie reagują niechęcią, czy nawet czasami wrogością wobec migrantów, którzy do nas przybywają.
Tak, warto wspomnieć, że podsumowanie naszego projektu, jednym z partnerów projektu była London School of Economics i podsumowanie tego projektu było na konferencji w Londynie w połowie czerwca. Artykuły podsumowujące merytorycznie cały projekt są również dostępne w sieci. Były opublikowane w specjalnym numerze czasopisma Humanities and Social Science Communications pod takim pięknym adresem internetowym nature.com. Tam można ich szukać i tam oczywiście szczegółowe rezultaty badań w poszczególnych krajach. Ale wracając do pytania, czy raczej odpowiadając na pytanie. Pierwsza rzecz, czy jedno zastrzeżenie, tak, w szczególności kiedy robimy międzynarodowy projekt, no to wtedy dokładnie widać, że posługiwanie się takimi kategoriami jak Polacy, Brytyjczycy, Czesi, no jest bardzo, bardzo mylące. Tak, ponieważ musimy dostrzec zróżnicowania w obrębie tych społeczeństw, żeby też móc je porównywać pomiędzy sobą. Gdyby jednak tak właśnie z lotu ptaka spojrzeć, no to widzimy przede wszystkim różne nastawienie do migracji wynikające z sytuacji konkretnych krajów, konkretnych państw i społeczeństw i też z ich historii. Ten dobór partnerów do projektu, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, był nieprzypadkowy, bo udało nam się zgromadzić kraje takie jak na przykład Wielka Brytania, gdzie migracja jest zjawiskiem historycznym, stałym, można powiedzieć już stabilnym. Tak? Migranci są oczywistością dla każdego Brytyjczyka. Żyją na wyspach z nimi, tak? Wtapiają się w społeczeństwo, tworzą to społeczeństwo, przybywają nowi. Społeczeństwo jest wielokulturowe, wielorasowe, wieloreligijne. Migracja tam jest zjawiskiem historycznym, co bardzo ważne, ponieważ dodatkowo na problem migracji nakłada się problem związany z wcześniejszą epoką kolonializmu, czyli to, co dzisiaj nazywamy postkolonializmem, czyli maksymalnie to upraszczając, można powiedzieć, poczuciem winy w dużej części brytyjskiego społeczeństwa za to, co zrobili kiedyś. I w związku z tym pod rodzajem zobowiązania, tak, skoro przez 200-300 lat czerpaliśmy zyski z kontaktów z innymi społeczeństwami, no to jesteśmy im coś winni. Nie możemy ich tak po prostu wyrzucić z naszego społeczeństwa. I ten problem postkolonializmu jest szczególnie widoczny właśnie, czy jest jakby cały czas tłem w dyskusjach również w brytyjskich mediach dotyczących migracji.
Przepraszam, że się wtrącę, ale to też jest bardzo ciekawe z kolei, jak na tę migrację patrzy ta część społeczeństwa brytyjskiego, która sama jest już potomkami migrantów.
Albo który... po prostu są migrantami w pierwszym pokoleniu. Tak, tak. To jest oczywiście bardzo, bardzo ważne, tak jak sami migranci się opisują jako członków lub nie danego społeczeństwa. Patrząc z przeciwległego końca, czy z opozycyjnej pozycji, mieliśmy w naszym projekcie badaczy z Albanii, którzy pokazywali migrację z perspektywy albańskich mediów. Albania, jak wiemy, jest niewielkim państwem w Europie, na Bałkanach, które jest przede wszystkim, z którego przede wszystkim ludzie wyjeżdżają. Tak? Ten bilans migracji, bilans wyjazdów i powrotów jest ujemny dla społeczeństwa albańskiego. Znacznie więcej ludzi opuszcza to społeczeństwo niż tam wraca albo po prostu przyjeżdża. Czyli Albania jest w pewnym sensie takim zasobem dla innych państw. Podobna sytuacja jest w Kosowie, tak? Gdzie bardzo ciekawy artykuł, który można przeczytać właśnie będzie link niewątpliwie do niego, który pokazuje zjawisko drenażu mózgów, szczególnie widoczne właśnie w tych niewielkich społeczeństwach, gdzie liczba ludności to jest 1,5–2 miliony. I wtedy, kiedy mamy do czynienia z migracją, która w dodatku najczęściej dotyczy osób wykształconych, no to mamy właśnie to zjawisko opisywane jako drenaż mózgów.
No, no właśnie, ale tak się wydaje. Ja czy stawiam trochę pod znakiem zapytania, to ze względu na to, o co będę chciał za chwilę dopytać. Wydaje się, że rzeczywiście najbardziej aktywne jednostki decydują się, podejmują takie decyzje jak wyjazd za granicę, pozostawienie wszystkiego, budowanie nowej kariery, czyli też wiąże się to z jakimiś ambicjami. Takie, wydaje mi się, jest przekonanie. Na przykład Polacy, którzy wyjechali na wyspy, z kolei w to miejsce przyjeżdżają osoby na przykład z Ukrainy, też na początku przyjeżdżały prawdopodobnie te bardziej aktywne jednostki. Ale pytanie, bo ty przede wszystkim zajmujesz się badaniem obrazu tego wizerunku, tego wszystkiego w mediach. I chciałem zapytać może, czy rzeczywiście ten obraz pokrywa się z rzeczywistością? I czy rzeczywiście tak jest? Bo teraz posługujemy się takimi intuicyjnymi wyobrażeniami na ten temat. Natomiast czy faktycznie tak jest? Czy dane to potwierdzają? Czy statystyki to potwierdzają?
Mhm. Czy obraz medialny pokrywa się z rzeczywistością?
Tak, tak.
Ja jako badacz mediów odpowiadam natychmiast. Media są rzeczywistością. Tak? Relacje medialne są rzeczywistością. Jeśli na chwilę zawiesimy, oczywiście bardzo ważny, taki kluczowy kontekst wojny w Ukrainie w tej chwili i gigantycznej migracji również do Polski, która jest związana z uchodźcami napływającymi z Ukrainy. Czyli cofniemy się do tego czasu, który analizowaliśmy w ramach naszego projektu, no to migrant lub uchodźca był figurą medialną dla przeciętnego Polaka. Tak można powiedzieć, że tak trochę tylko żartując, nikt ich nie widział. Znaczy wszyscy ich widzieliśmy, ale widzieliśmy ich w telewizji. I teraz w jaki sposób media pokazują migrantów, w jaki sposób ich przedstawiają, również jakie obrazki dobierają, tak? Czyli jakie zdjęcia, jakie filmy są wybierane do newsów, tak wydaje się, obiektywnych newsów. Tak? Na granicy polsko-białoruskiej pojawiło się 3000 osób, które chcą przekroczyć granicę. No i teraz, czy ilustrujemy to filmami, tak już patrząc znowu, co zestawiając to biegunowo, filmami, które pojawiały się na stronach Straży Granicznej, jak to ci migranci tam laserem oślepiają dzielnych strażników granicznych albo rzucają w nich kamieniami, czy ilustrujemy to obrazkami małych dzieci, które umierają z wychłodzenia w lesie, albo osób, które po kilkanaście razy są przerzucane tak przez granicę w tom i z powrotem i nie są przyjmowane ich wnioski o nadanie statusu uchodźcy, no to są jakby dwie zupełnie niezazębiające się rzeczywistości. I ten problem jest szczególnie widoczny w Polsce. Temu też był poświęcony nasz artykuł wspólnie z Magdą Elgamari, który napisaliśmy, o dwóch dyskursach w polskich mediach, zupełnie rozłącznych. Dwóch dyskursach uwarunkowanych światopoglądowo, czy idąc krok dalej, uwarunkowanych politycznie. No, zazwyczaj, tak, media, można powiedzieć, po to są, żeby nam pokazywały różne punkty widzenia.
Problem... Ale też w swoim interesie polaryzują często te punkty
tak,
widzenia.
Tak, ale tutaj problem polega na tym, że one nie mają części wspólnych w ogóle. Tak, no okej, tak, są migranci, tak, co do tego, czy można się zgodzić, ale już na przykład nie co do tego, czy są uchodźcy. Znowu, zawieszając kontekst na chwilę wojny z Ukrainą, w Ukrainie, bo to jest czas późniejszy.
Jasne, ale to jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, czyli jakie są te dwa obrazy tych uchodźców w tych polskich mediach? Czyli one są, jak rozumiem, tak bardzo mogą być przejaskrawione przez te media, więc więc jakie są cechy tego uchodźcy, no i tu czy migranta?
Już, no tak. Właśnie, tak? Tak. Tutaj już trzeba się zatrzymać. Tak? Czy samo posługiwanie się terminem uchodźca właśnie w kontekście uchodźców, tak mówię to ze świadomością oczywiście, uchodźców z krajów dotkniętych wojną, takich jak Syria, takich jak Afganistan, a jest, można powiedzieć, polityczne, to znaczy jest warunkowane światopoglądowo. Tak? Czy rzeczywiście w rzeczywistości myślowej, w tej relacji medialnej, przyznajemy im status uchodźcy. To są ludzie, którzy uciekli przed wojną, którzy przyjeżdżają do również naszego kraju, generalnie do Unii Europejskiej, ponieważ nie mogą żyć w swoim państwie, ponieważ tam jest wojna. Tak? I w związku z tym traktujemy ich jako uchodźców. Z jednej strony. Z drugiej strony mamy, znaczy, żeby jeszcze może uporządkować. Mamy te dwa dyskursy. Tak? Jeden otwarty, który odwołuje się do wspólnoty europejskiej, ale i też do wspólnoty ludzkiej. Tak? To są ludzie, winni im jesteśmy pomoc. Oczywiście tę pomoc trzeba nieść w sposób systemowy, trzeba kontrolować osoby przyjeżdżające, ale z racji tego, że są ludźmi, należą im się prawa. Prawa człowieka przysługują człowiekowi po prostu, nie tylko człowiekowi z właściwym paszportem. Z drugiej strony mamy ten dyskurs, który jest dyskursem konserwatywnym, zamkniętym i wykluczającym, odwołującym się do wartości narodowej i do zagrożenia. To jest bardzo ważne pojęcie. Tak od strony naukowej mówimy o sekuretyzacji dyskursu, dyskursu o migrantach, o tym, że najczęściej, kiedy wspominamy o migrantach, pojawiają się oni w kontekście zagrożenia. Zagrożenia, czyli zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. To zagrożenie może być szeroko rozumiane. Tak? Bardzo często mówimy o bezpieczeństwie ekonomicznym, które jest zagrożone przez migrantów. Zabiorą nam pracę. No ale oczywiście w Europie mówimy i w Stanach Zjednoczonych, w kulturze euroatlantyckiej, mówimy również o zagrożeniu bezpieczeństwa po prostu, zagrożeniu życia, o zagrożeniu terroryzmem i konieczności w związku z tym wykluczenia tych ludzi z naszej społeczności, ponieważ mogą stanowić zagrożenie.
Tak, czyli tutaj rzeczywiście widzimy bardzo wyraźnie w tym, co mówisz, to rozróżnienie na tego uchodźcę, który, czy migranta, bo też nie każdy oczywiście migrant jest uchodźcą, ale na tych ludzi generalnie mówiąc, którzy potrzebują pomocy i na tych, którzy są zagrożeniem. Chciałem w tym kontekście dopytać cię jeszcze o taką kwestię w ramach tego wizerunku uchodźcy jako osoby potrzebującej wsparcia. Czy i sam ten dyskurs nie jest krzywdzący dla tych osób, z tego względu, że przedstawia je jako bezbronne, bezsilne, być może pasywne jednostki. Pytam o to, bo już kilka lat temu ukazał się bardzo ciekawy przewodnik wydany przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności na temat tego, jak mówić o osobach z globalnego południa. I wszystkie te zdjęcia głodnych afrykańskich dzieci z wydętymi brzuszkami, oczywiście z jednej strony powodują, że ludzie współczują, wpłacają pieniądze na fundacje, co różne fundacje, co jest, można powiedzieć, korzystne, ale z drugiej strony budują pewien wizerunek tych właśnie osób jako no, całkowicie uzależnionych od globalnej północy, bezsilnych, bezradnych, co też wydaje się niekorzystne. I tutaj chciałem zapytać, jakie jest twoje zdanie na temat tutaj tego podziału z kolei wewnątrz tego bloku osób, które współczują migrantom. Czy tego współczucia nie ma być może za dużo w tym sensie?
No, to punktem wyjścia jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Tak? Czyli w szczególności, raz jeszcze widoczne jest to w Polsce, w Wielkiej Brytanii te podziały przebiegają trochę inaczej, w innych krajach również. Czyli najpierw trzeba w ogóle właśnie pochylić się, tak, nad migrantami i potraktować ich jak ludzi, a nie tylko jako zagrożenie, wobec którego stawiamy płot, tak, i to rozwiązuje sprawę. I nie wpuścimy ich do naszego kraju, niech poza granicami Polski, czy szerzej Unii Europejskiej, niech sobie sami radzą. Jeśli już pochylamy się, tak, nad migrantami, no to oczywiście ta dyskusja trwa w polskim społeczeństwie, co jest również widoczne w mediach, tak, na których się skupiamy. Jak pomagać? Tak, koncepcje pomagajmy, ale. Tak, czy pomagajmy, ale na miejscu. Tak, wysyłajmy pomoc. Czy starajmy się polepszyć warunki życia, właśnie, tak mówiąc już bardzo ogólnie, w krajach globalnego południa. Tu oczywiście znowu trzeba natychmiast jakby wskazać tę różnicę, że uchodźcom nie jesteśmy w stanie pomóc. Jak jeśli komuś, czyjś dom został zbombardowany, to że wyślemy mu, nie wiem, plecaki z kredkami i zeszytami niewiele mu pomoże, bo w jego kraju jest wojna i tam się rzeczywiście nie da żyć. I to odróżnienie pomiędzy uchodźcami a migrantami jest tutaj cały czas kluczowe. Ale tak nawet jeśli mówimy po prostu o migrantach, no to no, w sposób oczywisty, tak? Konieczna jest polityka migracyjna, która jest aktualizowana, bo to samo zjawisko migracji rozumianej globalnie, ono ulega zmianie i ta zmiana będzie coraz bardziej dynamiczna. To dzisiaj wiemy i widzimy, tak? Czynnik, o którym tu nie wspomnieliśmy jeszcze do tej pory, czyli migracje klimatyczne. Tak? Skoro zmienia się klimat, to nie tylko rzecz polega na tym, że jest nam coraz cieplej, jak leżymy na plaży, tak? I co z tym zrobimy, ale związane jest oczywiście przede wszystkim z tym, że przykładowo wysychają ogromne tereny, które dostarczały żywności poszczególnym społeczeństwom. Ci ludzie albo nie mają co jeść, albo po prostu ich warunki życia ulegają gwałtownemu pogorszeniu, co przymusza ich do zmiany miejsca, do migracji po prostu.
Jasne. Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś, bo myślę, że to ważny trend, na który wszyscy powinniśmy być przygotowani i wydaje się nieunikniony. Ale to, co ciekawi mnie tutaj szczególnie, to jaki będzie obraz tego w mediach? Jak przewidujesz? W jaki sposób o tym będziemy mówić? Kiedy migracje być może staną się problemem politycznym, być może staną się problemem ekonomicznym, albo z drugiej strony, jeżeli dobrze tym zarządzimy, to być może staną się czymś korzystnym. Pytanie, jak myślisz, w jaki sposób media będą kształtowały ten dyskurs, jakie mogą stać za tym interesy ewentualnie i na co się to przełoży w praktyce?
Skupiając się teraz już na Polsce i na polskim społeczeństwie i naszych mediach. No, z jednej strony mamy to, jakby to się nie zmieni, czyli ten trend związany z mówieniem o zagrożeniu, z sekurytyzacją, ze straszeniem migrantami i migracją po prostu. Nie zmieni się, ponieważ jest publiczność dla tego. Tak, jest wiele, tak, duże grupy społeczne, które nie tylko chcą zamknąć Polskę w tym znaczeniu, nie wpuszczać tam obcych kulturowo, ludzi o innej wierze, innym sposobie życia, ale też, które czują się, które mogą jakby zrzucić odpowiedzialność za swoje niepowodzenia w życiu na tych migrantów. Nie mam pracy, przyszli Ukraińcy, zabrali mi pracę, tak? I co ja mam teraz zrobić? I to jest oczywiście jedna grupa i oni mają swoje media i do nich będzie przygotowany i skierowany przekaz medialny, również w kontekście oczywiście zbliżającej się kampanii politycznej. Tak, nie trzeba chyba nikomu przypominać z ostatnich kampanii, tak, spoty, które straszyły wprost migrantami. Tak, pokazując obrazki ludzi, którzy chcą tu przyjechać i nas zabić. I to jest jedna rzecz. No ale druga rzecz, to są ci wszyscy, którzy pod jakimiś warunkami dopuszczają imigrację, czy rozumieją, że migracja jest konieczna. Po pierwsze dlatego, że polska gospodarka sobie nie poradzi bez migrantów. Po drugie dlatego, no właśnie, tak, że mamy globalną sytuację i reguły gry na ziemi się zmieniają, tak, nie tylko w Polsce. I tutaj pytanie, tak, czy powtórzymy te procesy, które są w Europie Zachodniej? Oczywiście nie powtórzymy postkolonializmu, tak, nie jesteśmy w tej sytuacji co Wielka Brytania, ale chociażby, tak, to o czym już kilka słów powiedzieliśmy na wstępie, czy migranci staną się głosem, tak, czy powstaną media tworzone przez migrantów, albo czy głos migrantów stanie się słyszalny, tak, dopóki to jest 0,5-1-2%, no możemy powiedzieć, że jest to mniejszość, która ma gdzieś tam swoje media dla siebie skierowane, ale kiedy migranci zaczną stanowić istotny odsetek polskiego społeczeństwa, a tak się stanie niewątpliwie w najbliższym czasie. Tak jak tu jakby jest dopiero teren zupełnie otwarty, tak? Czy pojawi się silny głos reprezentujący interesy migrantów? Czy on będzie skupiony na narodowościach? Czy on być może tak skupi się na kwestiach religijnych, a może po prostu ekonomicznych? To jest coś, co dopiero w polskich mediach się wydarzy i czego ciągle jeszcze nie widzimy, nawet w mediach społecznościowych. A co już ma miejsce, no bo ten kontekst, który ja próbuję ominąć, żeby skupić się na naszym projekcie, ale kontekst wojny w Ukrainie i gigantycznej migracji, tak, czyli fali uchodźców, którzy włączyli się w polskie społeczeństwo. To nie tylko są ludzie, którzy tutaj żyją i pracują, ale to są również ludzie, którzy zabierają głos w debacie publicznej. I to jest zjawisko, które w tej chwili próbujemy obserwować. Jakby kontynuując czy tematykę naszego projektu, czy przechodząc do kolejnej jego części, skupiamy się na takich wydarzeniach jak kryzys na granicy białoruskiej, czy oczywiście ta absorpcja, tak, wchłonięcie gigantycznej grupy ludzi, którzy stają się częścią polskiego społeczeństwa, którzy pozornie znikają, ale przecież oni tu są, tak? I ta codzienność obcowania z migrantami, obcowanie to bardzo złe słowo, codzienność kontaktu z migrantami jest czymś zupełnie nowym w polskim społeczeństwie.
Jasne, a bardzo krótko jeszcze dopytując o jeden aspekt. Dlaczego Polacy, Polki mieli taki stosunek do migrantów uwięzionych na granicy polsko-białoruskiej, jaki mieli, a teraz wykazują się taką gościnnością, czy przynajmniej tak się wydaje, wobec Ukrainek i Ukraińców?
gdybym miał odpowiedzieć jednym słowem, tak, czy dwoma, bo media, tak, bo relacje medialne. Ważna rzecz tylko, nie zmienił się generalnie nasz stosunek do migrantów. To nie jest tak, że nagle pokochaliśmy tych wszystkich migrantów, którzy ciągle jeszcze stoją na granicy polsko-białoruskiej. Zmienił się radykalnie stosunek do uchodźców wojennych z Ukrainy. To jest wielka zmiana w polskim społeczeństwie. Widoczna nie tylko w badaniach mediów, ale w badaniach opinii również. Po prostu tam ci migranci zniknęli nam z pola widzenia, a negatywny stosunek Polaków pokazywany przez wcześniejsze badania, no, wynikał wprost z tego, w jaki sposób ci ludzie byli pokazywani w mediach, w szczególności w prorządowych mediach, które pokazywały ich po prostu jako wielkie zagrożenie dla Polski.
Jasne. Ostatnie pytanie, czy nasi słuchacze i słuchaczki mogą w tej sprawie zrobić coś dobrego?
Na pewno. Tak? W końcu media są społecznościowe. Bardzo często mówimy o mowie nienawiści w mediach i od wielu, wielu lat powtarzam, tak, to zróbmy właśnie. Piszmy po prostu pozytywnie o migrantach. Tak? Pokazujmy swoje codzienne doświadczenia, korzyści, jakie jako społeczeństwo odnosimy, albo po prostu właśnie nasze codzienne spotkania z migrantami. Jeden głos, drugi, tysiąc. One za chwilę pojawią się w mediach społecznościowych. Tak dobrze jest żyć w społeczeństwie wielokulturowym.
Marku, bardzo dziękuję i dziękujemy Ci za tę bardzo ciekawą rozmowę. Państwo słuchający naszego nagrania możecie znaleźć więcej informacji na naszych stronach i w linkach, pod linkami, które załączymy do tego nagrania. I słyszymy się w kolejnym odcinku Civitas On Air. Dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Civitas On Air. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.